Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Wczoraj miała miejsce inauguracja gospodarcza, inauguracja roku w Zielonej Górze. Konferencja zorganizowana na Uniwersytecie Zielonogórskim wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Zachodnią Izbą Gospodarczo-Przemysłową Handlową. W związku z tym moim Państwa gościem jest jeden z głównych prelegentów na tej konferencji, Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie Piotrze, pytanie, które spędza sen z powiek nie tylko przedsiębiorcom, ale także konsumentom, to czy to już jesteśmy po pandemii? Jaką mamy sytuację na dzień dzisiejszy?
Panie redaktorze, oczywiście możemy to rozkładać na dwa elementy. Jeden dotyczy tego faktycznie składnika takiego zdrowotnego i przyznam, że nie śmiałbym tutaj przed medykami występować zamiast nich i opowiadać.
Mi oczywiście chodzi o sprawy gospodarcze.
Ale oczywiście w sprawach gospodarczych to wygląda tak, że już jesteśmy z powrotem na tych dobrych torach, na których byliśmy jeszcze przed pandemią. Widać to choćby po tym, że wyniki gospodarki za rok ubiegły były już wyraźnie lepsze niż w 2019 przedpandemicznym, a to nie jest nic takiego zwyczajnego, bo większość naszych partnerów gospodarczych ma wyniki wciąż sporo gorsze niż w 2019, więc widać, że nam się udało wystartować trochę szybciej, odrabiać zaległości i też trochę mocniej.
Nam jako Polsce, to prawda, pytanie, czy to się przekłada i przełoży się to na funkcjonowanie zwykłego Kowalskiego?
Panie redaktorze, oczywiście, tak jak zechciał pan to podkreślić, to są dane ogólne dla Polski, natomiast no, jest tak, że część branż wciąż ma bardzo poważne problemy. Wszyscy ci, którzy pracują w zakresie takim jak restauracje, hotele i firmy imprezowe, eventowe, wystawiennictwo, oni oczywiście wciąż jeszcze są w bardzo poważnych problemach, starają się wydobyć z tych kłopotów pandemicznych, no ale oczywiście ich sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. No, nie jest jeszcze wesoło w budownictwie, które niestety się nie wybiło ponad rok 2019. No i oczywiście koledzy z branży finansowej mieliby jeszcze sporo do zrobienia, żeby nadrobić wynik do roku 2019. No i oczywiście to w sposób naturalny przekłada się na nas jako obywateli, no bo my w tych różnych miejscach pracujemy. No i niektóre z tych miejsc mają co robić i mają dla nas zatrudnienie, a niektóre wciąż jeszcze borykają się z problemami.
A ta branża, która najbardziej w czasie pandemii odczuła problemy związane z brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, to chyba nie ma się co oszukiwać, branża turystyczna. Czy są jakieś jaskółki na polepszenie bytu tych, którzy zajmują się właśnie hotelarstwem, turystyką, wycieczkami? Czy po prostu ta branża się będzie kurczyć?
Panie redaktorze, rok 2021 no, przyniósł już ewidentne symptomy poprawy. Jeżeli by popatrzeć, co tam się działo w pierwszej połowie roku, czyli w pierwszym i w drugim kwartale, to tam udało się wypracować zaledwie 20-kilka% tego, co w roku 2019, więc no 1/5. Natomiast już w drugiej połowie roku to już było 3/4 tego, co w 2019, więc widać, że poprawa jest, ale wciąż jeszcze dużo brakuje. No, wszyscy wiemy o tym, że w tej branży turystycznej przede wszystkim jest kłopot ze znacznie mniejszym ruchem turystycznym pomiędzy krajami. My byliśmy wdzięcznym obiektem dla wielu turystów z zagranicy. Oni przyjeżdżali, korzystali, chcieli u nas spędzić miło czas. No natomiast ze względu na to, że nie można się było tak łatwo przemieszczać, no to oczywiście o ten segment klientów branża miała mniejszy popyt. Radziła sobie doskonale, zachęcając klienta krajowego do tego, żeby nie jeździł gdzieś specjalnie daleko i jednak skorzystał z wypoczynku w kraju. I to się oczywiście udało, widzieliśmy doskonale, ale jaki był mocny ruch latem na wielu obiektach. No, natomiast no, trzeba część tych biznesów przemodelować w stronę tego, co przyniosły zmiany.
No a nam, konsumentom, przede wszystkim daje się we znaki inflacja. Podczas wczorajszej konferencji mówił pan, że ta inflacja w ostatnim czasie jest inna niż zwykle. Dlaczego?
No, my w takiej dyskusji o inflacji zazwyczaj koncentrujemy się na tym, co widać na świecie, prawda? No to wszyscy mówią ropa, gaz, wszyscy mówią inne surowce, mówią też o tym, że no są kłopoty z transportem, mówią też o tym, że no jest podwyższony popyt tymi systemami pomocowymi w pandemii i ludzie teraz chcą te pieniądze wydać, tak? Natomiast my mamy kilka takich specyfik, które sami sobie fundujemy. To zazwyczaj są jakieś nasze działania administracyjne tutaj wewnętrznie, które bardzo, bardzo istotnie podnoszą koszty wytwórcze. wytwarzania. I to jest kłopot polegający na tym, że reszta świata tego nie widzi. I jak my to widzimy, to po prostu stajemy się mniej konkurencyjni. I o czym mówię? No każdy przedsiębiorca doskonale będzie wiedział, o czym mówię, jak wymienię taką triadę woda, prąd, śmieci. No doskonale wie, co się działo z opłatami za te wszystkie rzeczy przez ostatnich kilka lat. I takie klienci indywidualni w tej chwili sporo mówią o prądzie. No to tak naprawdę firmy po 30-40% podwyżek widziały już od kilku lat. Więc to jest to. No oczywiście mamy też sporo zamieszania z przepisami, a z tym sobie nie sposób poradzić, nie zwiększając nakładów na księgowość, na obsługę prawną, tak. Tutaj są jeszcze inne elementy, no takie choćby jak związane z polityką kursową i nie mówię tutaj tylko o polityce Narodowego Banku Polskiego, ale też i administracji, która tak, a nie inaczej zarządza swoimi środkami, że niestety złoty się utrzymuje na bardzo słabym poziomie. My przed sekundą mówiliśmy o tym, że mieliśmy duży sukces gospodarczy w porównaniu z naszymi kolegami z innych krajów, to znaczy no szybciej, żeby się wydobyli z kłopotów. No i w zasadzie, jeżeli tak, to trzeba by było pomyśleć, że kurs nasz złotego powinien być wyraźnie lepszy choćby do euro niż w 2019, a jest dużo gorszy. Więc widać, że tutaj część takich mechanizmów, które kiedyś były zaszyte, żeby naszą gospodarkę no, nie doświadczyło zbyt mocne wzmocnienie złotego, działa również teraz, kiedy nam by się takiego wzmocnienia trochę przydało. A to wszystko się przekłada na inflację niestety i niestety widzimy to na zasobności naszych portfeli.
To, co pan wspomniał, to ta woda, prąd i odpady, to przynajmniej dwa z tych czynników są dość mocno związane także z polityką Unii Europejskiej i jej polityką klimatyczną. Wzrost tych różnych opłat jest generowany chociażby tym, że Unia Europejska stawia na ekologiczne rozwiązania, a to musi kosztować. Pytanie, czy to musi kosztować nas wszystkich w ten sam sposób?
No, panie redaktorze, oczywiście można by było dyskutować, czy to powinno aż tyle kosztować, czy aż tak szybko. No, mamy to w tej chwili na miejscu. Z drugiej strony widzimy, że kilka, jak nie kilkanaście ostatnich lat przespaliśmy, licząc, że zawsze jakoś uda nam się wyprosić, żeby nie, my będziemy mieli jakieś no, zwolnienie od tych najgorszych rzeczy, albo w ogóle no przecież nikt tam tego nie zrobi. No i jak się okazuje, te wszystkie rzeczy się dzieją, a myśmy ładnych kilka lat przespali. Więc mogłoby się okazać, że przynajmniej w części tych elementów, o których pan redaktor mówi, moglibyśmy być w lepszej sytuacji, no ale nie jesteśmy i możemy zacząć teraz, albo nadal mówić, nie, robią nam takie brzydkie rzeczy, my nie chcemy, no i znowu się obudzimy za 3 lata z ręką w nocniku, że już naprawdę będzie makabrycznie drogo.
To musimy robić, a rząd obecnie próbuje radzić sobie z inflacją, obniżając chociażby ceny paliw, ceny podstawowych produktów. Reakcja jest szybka, choć niektórzy ją nazywają trochę spóźnioną, ale widać jakieś przynajmniej obniżki, czy one wpłyną w dłuższej perspektywie, czy pozwolą nam przetrwać ten trudny okres zimowy, kiedy faktycznie te ceny bardzo szybko rosną?
Panie redaktorze, w mojej opinii cały pakiet antyinflacyjny jest bardzo istotny, który w tej chwili jest dawany. I oczywiście też trzeba pamiętać, do czego on jest, co on ma zrobić i jakie są jego właściwości. No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że to jest akcja niespotykana u nas do tej pory. Tak? Kiedykolwiek były jakieś problemy z inflacją, no to wszyscy oczy przymykali i mówili, no jakoś to będzie, ludzie wytrzymają.
Nie tak? Ma takich guzików, które obniżają ceny, to mówił premier, chociażby Donald Tusk.
Więc proszę zobaczyć, że można coś tutaj spróbować zrobić. I teraz tak naprawdę trzeba dokładnie mierzyć, do czego w tej chwili jest ta cała akcja. My w tej chwili przede wszystkim walczymy nawet nie tyle z samym wysokim poziomem inflacji, ale z tym, czy my jako społeczeństwo i w rozumieniu ludności, i w rozumieniu przedsiębiorcy, no jakby uwierzymy i przyzwyczajimy się, że ten podwyższony wskaźnik inflacji będzie nam towarzyszył na dłużej, czy też zobaczymy takie symptomy, że to jednak udaje się pohamować, udaje się, że tak powiem, przegiąć ten wykres w dół i to zacznie się pomału normalizować. To znaczy, że uwierzymy, że wrócimy do takich w miarę umiarkowanych stanów inflacji, do jakich byliśmy przez 2 ostatnie dekady przyzwyczajeni. I to, że w tej chwili wprowadzone zostały te wszystkie rozwiązania, one przede wszystkim pomagają ściąć inflację w najwyższym momencie, żebyśmy nie nabili już takiego super rekordu, tak? No bo oczywiście te ceny mogłyby być ogółem jeszcze wyższe, gdyby nie te wszystkie działania. Po drugie, no pokaże to, że można tą inflację zbić w tym momencie, kiedy ona jest najtrudniejsza, to pamiętajmy, że sporo mówimy też o tych czynnikach zewnętrznych. No, mamy szok na rynku gazu, on na pewno będzie wiosną i latem słabszy. Znaczy, no, na pewno no, to no, w ostatnim
mniejszy popyt będzie,
tak mówić,
krótko mówiąc.
Ale mniejszy będzie popyt, być może już uda się wprowadzić jakieś takie rozwiązania, żeby tak skurczowych reakcji na rynku nie było, tak? Może się okazać też, że inne segmenty rynku zdołają się już na tyle dopasować, że ten nacisk na wzrost cen nie będzie duży, a być może część cen spadnie. No, ja już dzisiaj mówiłem trochę o kursie i może się okazać, że do lata kurs będzie korzystniejszy niż dziś i on będzie nie napędzał inflacji, tylko ją chociaż trochę wstrzymywał. Więc wtedy, kiedy, że tak powiem, przestaną działać te programy antyinflacyjne, no bo też trzeba pamiętać, że to nie jest program na zawsze, tylko na pewien czas, no to one już z powrotem troszeczkę podniosą inflację, ale już przy dużo niższym jej poziomie. No i mam nadzieję, że tak będzie.
Wczorajsza konferencja, oprócz podsumowania sytuacji, którą mamy obecnie, miała także być takim wskaźnikiem tego, takiej debaty o tym, jaka czeka nas przyszłość. I to pytam od razu pana w kontekście gospodarczym, krótkofalowo i długofalowo, czy my jesteśmy w stanie, ile musielibyśmy pracować, żeby na przykład doganiać te gospodarki dużo bardziej rozwinięte, już nie mówię na świecie, ale zwłaszcza w Europie.
Panie redaktorze, co do zasady, my nie cały czas doganiamy. Oczywiście zawsze chciałoby się doganiać szybciej, zawsze chciałoby się mieć po roku to, co tam, no ale progres, jaki zrobiliśmy, jest bardzo duży i tempo nadganiania też jest bardzo duże, więc myślę, że po prostu powinniśmy nie ustawać w wysiłkach, tak? No, ja rozumiem, że każdy z nas chciałby od ręki i już, tak? Natomiast widać postęp, widać progres. My dosyć dobrze odnajdujemy się w takich nowych trendach, które się pojawiają na światowym rynku. Choćby doskonale to widać po tym, co się dzieje z produkcją przemysłową realizowaną w Polsce w ostatnim czasie. My mamy jej ogromne wzrosty, my mamy jej poziom wyraźnie wyższy niż w 2019 roku, a jeżeli popatrzeć jeszcze na portfele zamówień, które mamy w tej chwili, no to w grudniu to było ponad 50% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i 60% więcej niż w roku 2019. Znaczy widać, że jest bardzo duży strumień zamówień, który jest w naszej gospodarce lokalizowany. No i obyśmy tylko byli w stanie je wszystkie wykonać, wszystkie spełnić, to się okaże, że ten postęp w doganianiu innych krajów bogatszych, europejskich, starej Unii, no mamy jeszcze szybszy niż to było do tej pory.
To zapytam pana na koniec o sprawę nasze lokalne, województwa lubuskiego. Mówi pan, że przemysł rośnie i to konkurencyjnie do innych gospodarek. Pytanie, jak to jest w województwie lubuskim, bo my tu wielkiego przemysłu raczej nie mamy, a z drugiej strony mamy swoją specyfikę. Czy my jesteśmy, już nie mówię w kontekście świata, prawda, czy Europy, ale czy w kontekście także Polski, województwo lubuskie pod kątem gospodarczym nadgonić te straty, ewentualnie doganiać także bardziej rozwinięte województwa w kraju?
Panie redaktorze, moim zdaniem możecie być Państwo zadowoleni z wyników, które macie u siebie. Macie dosyć dobrą pozycję na rynku krajowym. Podobnie jak wiele innych województw, doskonale wpisujecie się w te nowe zamówienia, w te większe zamówienia. Dzięki temu udaje się też poukładać inne sfery życia społeczno-gospodarczego, no bo w sposób naturalny, jeżeli przemysłowcy mają co robić, no to tak naprawdę ich pracownicy mają czym jeszcze innym pracownikom jak zapłacić, więc oczywiście to idzie do przodu. To, że nie macie w tej chwili Państwo takich bardzo dużych, flagowych obiektów, o których no, czasami się marzy, to ja nie wiem, czy to jest aż tak bardzo źle. Proszę pamiętać, że w tej chwili jest tak, że bardzo duża część działalności przemysłowej rozpraszana jest w mniejszych obiektach wytwórczych. To nie zawsze jest tylko i wyłącznie efekt skali, więc może się okazać, że jesteście w stanie Państwo osiągnąć jeszcze bardzo wiele na tym potencjale, który macie. Oczywiście przydałoby się więcej ludzi, ale tutaj miejsca pięknego jest, więc prawdopodobnie nie będziecie Państwo ustawać w staraniach, żeby kusić ludzi, żeby do Was przyjeżdżali i pracowali na wspólny sukces. Więc ja myślę, że tutaj jest dosyć pomyślnie rysuje się przyszłość i nie ma się o co specjalnego martwić, tak?
A to optymistyczne wieści na koniec naszej rozmowy i prognozy od pana Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję panu za nasze spotkanie i rozmowę i za znalezienie dla nas czasu.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję i państwu też. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, mówi Łukasz Brocik.
Rozmowa po dziewiątej.